Nadchodzi epoka sztucznej inteligencji. Od razu trzeba dodać, nie nadchodzi, ale już nadeszła, już w niej jesteśmy. I, że tak powiem, krok do tyłu jest niemożliwy do wykonania.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Mam przed sobą najnowszą, czyli pierwszą encyklikę papieża Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji Magnifica Humanitas. Czyli, jak to było i zawsze bywało, pośród tych, którzy nam te encykliki zostawiali, czyli papieży, w pierwszych słowach encykliki zawsze mamy wyjaśniony tytuł, a mianowicie Wspaniałe Człowieczeństwo. Jest to encyklika, w której Leon XIV i Kościół nie ustawiają się jakby kontra sztucznej inteligencji, przeciwko AI, ponieważ byłaby to skrajność i byłoby to, drodzy Państwo, niezgodne z encykliką z 1998 roku świętego Jana Pawła II, Fides et Ratio, czyli wiara i rozum. Nie. Sztuczna inteligencja jest dowodem na to, że człowiek został stworzony w sposób cudowny, na Boży wzór i Boży obraz i Boże podobieństwo, właśnie wzór. Tak już troszkę się naczytałem o wzorach matematycznych, ponieważ za chwilę wam też zacytuję inną książkę o sztucznej inteligencji, Quo Vadis, pana profesora Andrzeja Dragana, że jako ludzie stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo możemy umysł, swój rozum wykorzystywać do dobrych i do złych rzeczy. Mamy dowód na to, że człowiek może w zły sposób wykorzystać swój rozum, a mianowicie Adam i Ewa, którzy, mówiąc Bogu nie, niestety, ale musieli opuścić raj. I uwaga, Maryja, która była posłuszna Słowu Bożemu, rozważała, czyli również umysłem, że tak powiem, jak to się ładnie mówi w naszym kościelnym języku, pochylała się nad Słowem Bożym i powiedziała Bogu: Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego. Natomiast Lucyfer powiedział: Non serviam, nie będę służył. Zobaczcie, posłuszeństwo Maryi Fiat i nieposłuszeństwo demona Non serviam. Encyklika oczywiście Leona XIV dość obszerna, jestem aż zaskoczony, że aż tak obszerna, ponad 200 stron, jest dostępna w naszym sklepiku. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment na początek. Wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. I tutaj mamy, drodzy Państwo, te dwa miasta, o których pisał też święty Augustyn, do którego Leon XIV jako augustianin lubi się odwoływać. Wznieść nową wieżę Babel, prawda, do której nas zaprasza, że tak powiem, demon, diabolos, ten, który dzieli, albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Każde pokolenie otrzymuje w dziedzictwie zadanie nadania kształtu swoim czasom do prowadzenia do dojrzewania dziejów jako przestrzeni, w której godność każdej osoby będzie otoczona troską, będzie umacniana sprawiedliwość, a braterstwo stanie się możliwe. I tutaj jest nawiązanie również między innymi do tego, co pisał papież Franciszek w Fratelli Tutti. Nad każdą jednak epoką wisi ryzyko budowania świata nieludzkiego i jeszcze bardziej niesprawiedliwego. Tam, gdzie nie ma braterstwa, tam, gdzie nie ma szacunku, tam również, mówiąc takim językiem prawniczym, językiem norm, nie jest realizowane przykazanie miłości, a tym bardziej przykazanie miłości nieprzyjaciół, bo przecież do takiego jako chrześcijanie jesteśmy powołani. Tam, gdzie ludzkości grozi utrata własnego oblicza, my, chrześcijanie, wznosimy oczy ku Bogu, który stał się ciałem, wiedząc, że misterium, i to jest cytat z Soboru Watykańskiego II, Misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium słowa wcielonego. Koniec cytatu. To wspaniałe człowieczeństwo w Jezusie Chrystusie staje się drogą, prawdą i życiem, otwierając każdemu z nas drogę wzrastania ku pełni. Powiem wam szczerze, że ta encyklika jest genialna. Ona jest do rozważań niemalże różańcowych i będziemy sobie ją brali jako rozważania różańcowe, ponieważ jest tutaj mowa tak szeroko o nie tylko o sztucznej inteligencji, ale również i o tym, jak wspaniały wszechświat, świat i świat człowieka Bóg stworzył i jednocześnie właśnie ta kultura, też cywilizacja miłości musi wciąż się opierać potędze, jak napisał Leon XIV, kulturze potęgi. Co ciekawe, i to jest niesamowite, w numerze 129 i 130 Leon XIV napisał tak. Humanizm chrześcijański nie odrzuca nauki i techniki, lecz przyjmuje je z wdzięcznością i realizmem oraz osadza je mocno w rzeczywistości, wpisując się w wyższe powołania. Zatem człowiek za pomocą rozumu jest w stanie tworzyć piękne rzeczy, skomplikowane, technologicznie zaawansowane, zgadza się, jeżeli one są wykorzystywane do dobrych rzeczy, tak jak na przykład internet, przecież możemy i do złego, i do dobrego wykorzystać, to wtedy są one na chwałę Bożą. Chrześcijanin wobec wszystkich nowinek technologicznych musi pójść dalej, a nie tylko jakby spoglądając na te nowinki pod kątem techniki, technologii, użyteczności, ale musi również spytać o, że tak powiem, odcień etyczny tego, co wynalazł sztucznej inteligencji, która w naszej rzeczywistości zagości. Tutaj bardzo pomocny jest powrót do metafizyki, którą odrzucił Kartezjusz sformułowaniem cogito ergo sum, myślę więc jestem, stawiając myślenie przed poznaniem. To jest błąd metodologiczny, jeżeli chodzi o teorię poznania, ale to już może kiedy indziej sobie o tym opowiemy. W każdym razie człowiek stworzył sztuczną inteligencję, która jest swego rodzaju w cudzysłowie wielkim bytem. Oczywiście ona nie ma świadomości, nawet jeżeli jakiś tam rodzaj matematycznej świadomości ma, no to nie ma samoświadomości. Natomiast człowiek, stwarzając tak zaawansowaną technikę, podaje wszystkim dowód na to, że został stworzony na Boży obraz Boga, który, Chrystusa, który jest Logosem, czyli jest istotą rozumną. Twórcza inteligencja istoty ludzkiej jest darem, który może łagodzić cierpienia i otwierać nowe możliwości, musi jednak pozostawać podporządkowana dobru wspólnemu, sprawiedliwości, trosce o słabych i stworzenia. Zatem człowiek wszystko, co wynajduje i całą technologię, którą stwarza, musi przede wszystkim musi ją wykorzystywać dla dobra innych, szczególnie dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, ale także i dla całego stworzenia, drodzy Państwo, także tego nierozumnego, ponieważ człowiekowi zostało mu dane i zadane całe stworzenie, cały świat przyrody. W tym sensie rzeczywista alternatywa nie polega na wyborze między entuzjazmem a lękiem, prawda, czy mamy cechować hura optymizm, kiedy myślę o sztucznej inteligencji, czy się jej bać, lecz pomiędzy dwoma sposobami budowania, między postępem, który służy osobie i narodom oraz postępem, który podporządkowuje je logice władzy. Postęp jest, drodzy Państwo, w tym znaczeniu technologicznym, jest również dowodem na to, że człowiek jest niesamowitym, wspaniałym stworzeniem, że jego człowieczeństwo jest magnificat, czyli piękne, wielkie, potężne. Natomiast można ten postęp wykorzystać także przeciwko drugiemu człowiekowi i wtedy jest to już regres, a nie postęp, przynajmniej regres etyczny. Ostatecznie rozstrzygającym jest pytanie, na które wskazał święty Jan Paweł II w Redemptor Hominis, omawialiśmy sobie część tej encykliki na naszych live'ach, który napisał tak, Tutaj Leon XIV dodaje, czy AI, teraz Jan Paweł II, czyni życie ludzkie na Ziemi pod każdym względem bardziej ludzkim, bardziej godnym człowieka? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, wówczas możemy uznać w niej dobrą możliwość, którą należy wykorzystać odpowiedzialnie na drodze cierpliwej i wspólnej odbudowy wzorowanej na odrodzeniu Jerozolimy opisanym w księdze Nehemiasza. Jeżeli natomiast rośnie potęga, podczas gdy serce jałowieje, a więzi się rozpadają, wówczas mamy do czynienia z nową formą wieży Babel. Budowlą wspaniałą, ale nieludzką. Możemy technologicznie być rozwinięci, natomiast moralnie i duchowo puści. Stawiać sobie pytanie o tę alternatywę postępu oraz o nasz sposób jej rozumienia i przeżywania, to w gruncie rzeczy zawsze pytać również o własne serce. Sposób bowiem, w jaki myślimy o relacjach, pracy i instytucjach oraz jak je kształtujemy, ujawnia nasze podstawowe wartości i w ostatecznym rozrachunku rodzi się z tego, co jest najbliższe sercu. Prowadzi nas miłość, to co naprawdę kochamy. Jako jednostki, jako społeczeństwo nadaje kierunek naszemu życiu i działaniu. Święty Augustyn, tutaj odwołanie nie mogłoby zabraknąć Augustyna, opisuje historię ludzkości jako miejsca zmagania dwóch miłości, które zbudowały dwa sposoby zamieszkiwania świata i współżycia. Dwa miasta państwa. Z jednej strony miłość Boga i bliźniego, z drugiej zaś miłość wyłącznie siebie samego. Dwojaka tedy miłość, dwojakie państwo uczyniła, pisze święty Augustyn. Ziemskie państwo uczyniła miłość własna, aż do pogardy Boga posunięta. Niebiańskie państwo uczyniła miłość Boża, aż do pogardy siebie samego posunięta. Koniec Augustyna. Jak w całych dziejach ludzkości, tak i dziś te dwie miłości walczą w naszym sercu o pierwszeństwo. Epoka AI nie wymyka się tej regule. Budowa wieży Babel albo Jerozolimy zaczyna się w każdym z nas. I teraz w tym kontekście do encykliki będziemy sobie wracać na naszych live'ach, będziemy sobie omawiać najważniejsze punkty, bo całej 200 stron nie przeczytamy, bo tutaj widzicie, no trzy strony wam przeczytałem i ile trzeba było, nie trzeba było, ale warto było dopowiedzieć i skomentować. Myślę, że wy też w komentarzach to skomentujecie, że tak powiem. Natomiast teraz mam książkę pana profesora Andrzeja Dragana Quo Vadis, który jest fizykiem. Jednym z zdolniejszych fizyków, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Pan profesor, oczywiście Andrzej Dragan, jak ktoś go widział, to wie, o kogo mówię, widział, bo też charakterystycznie się ubiera. Nie ma nic wspólnego z religią. Jeżeli wypowiada się na temat religii, to w sposób cyniczny. Raczej, jeżeli by go spytać, czy jest wierzący, to by odpowiedział wprost, że absolutnie jest niewierzący. W tej książce genialnej o sztucznej inteligencji, gdzie jest dużo naprawdę takich metafor, ta książka kończy się tak. Tymczasem 21 września 2023 roku firma Microsoft umieściła na swojej stronie ogłoszenie o pracy. Ale nie dla programistów, lecz dla fizyków jądrowych. I tutaj jest screen z tego ogłoszenia dla fizyków jądrowych. Microsoft, przypomnijmy, nie zajmuje się fizyką jądrową. O co chodzi? Otóż inwestycje za ponad 100 miliardów dolarów, tak, w nowe centra obliczeniowe dla sztucznej inteligencji same się nie wykarmią. Wymagają one dostarczenia gigantycznej energii, która rzeczywiście wkrótce zacznie się kończyć. No i trzeba będzie coś z tym zrobić. Pomysł jest więc taki, żeby budować sobie prywatne elektrownie jądrowe, które będą te centra bezpośrednio, drodzy Państwo, bezpośrednio zasilać. No i do tego potrzebni są w Microsoftie fizycy jądrowi. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ sztuczna inteligencja, jak każdy postęp i rozwój technologiczny, był obecny w każdej epoce, od tego wielkiego przełomu technologicznego, przemysłowego. Zawsze postęp technologiczny niektóre zawody oddaje technologii, mówiąc ładnie. Tak jak kiedyś był na przykład taki zawód, nie wiem czy wiecie, kierowca windy, nie wiem czy tak to się nazywało. Czyli taki pan w windzie, który jechał z nami. W hotelach czasami jeszcze jest, ale to raczej jako, chociaż już rzadko bardzo. jako swego rodzaju taka no pewna tradycja. Natomiast był kiedyś taki zawód jak kierowca windy. Wsiadałeś do windy i tam stał taki pan i on wciskał, na które piętro masz jechać. Ludzie sobie nie wyobrażali, żeby do windy wsiąść bez tego pana. Taka była jego praca. Później się okazało, że już ten pan nie musi wykonywać takiej pracy, to znaczy ta praca jest niepotrzebna. Sztuczna inteligencja, na przykład w Wielkiej Brytanii już latają, zamiast kurierów, latają drony z paczkami, spowoduje, że niektóre zawody znikną. I na to też trzeba być gotowym, jak na przykład copywriter. Natomiast pojawią się nowe zawody. Tutaj akurat taki przykład ekstremalnego nowego zawodu, oczywiście nie jest to nowy zawód, ale nowe zapotrzebowanie, fizyk jądrowy, ponieważ sztuczna inteligencja wykorzystuje potężne ilości energii, tej energii także elektrycznej. Generowanie, ta droga generowania treści, grafik i animacji i tak dalej przez sztuczną inteligencję pochłania ogromną energię. Do tego będą potrzebne, drodzy Państwo, jak mówi pan profesor Dragan, elektrownie także jądrowe. I mówi tak, jest oczywiście prawdą, że ze względu na ograniczone zasoby każda eksplozja musi się kiedyś skończyć, nawet eksplozja atomowa. Pozostaje tylko pytanie, jaki będzie krajobraz po wybuchu. Ewidentnie żyjemy w ciekawych czasach. I teraz ostatnie słowo tej książki jest świetne. Dramat polega na tym, że następne czasy będą jeszcze ciekawsze. I z tą ciekawością was, nas zostawiam. Bądźmy ciekawi świata, jak filozofia ma to do siebie, że jest zaciekawieniem. Żyjmy z pasją, życiem i codziennością. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Jesteśmy wspaniałą ludzkością.